Drodzy Państwo, naszym gościem, jak słyszeliśmy już z rozmowy ojca dyrektora, jest pan profesor Stanisław Mikołajczak, kierownik Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat, który chcemy poruszać, polityka społeczna, ale jak pan profesor powiedział, w takim ujęciu dotyczącym polityki rodzinnej, prorodzinnej. Panie profesorze, ale chciałbym, tak jak zrobiliśmy też i to w programie telewizyjnym, bo to, co, o czym mówiliście z ojcem dyrektorem, to też można potraktować jako taki wstęp, ale, bo to, mówimy o tych inicjatywach. To jest kolejna jakaś propozycja pana przemyślenia, ten dzisiejszy temat, który chciałem poruszyć, pokazać, jaką ważną jest rodzina. Bez rodziny nie można. I teraz, czy polityka zmierza ku temu, czy to myślenie polityków, ministrów, rządzących, do tego, żeby zwrócić uwagę na rodzinę i jej pomagać, żeby się rozwijać. I to środowisko poznańskie, między innymi i pan, jesteście inicjatorami wielu spraw, bo zainicjowaliśmy, ja to pamiętam, dosyć głośno o tym było, sprawa IPN-u. Wy mówiliście o tym niepokoju, że jesteście zaniepokojeni tą nowelą. Stało się tak, że pan marszałek Bronisław Komorowski jednak podpisał, choć wola prezydenta Kaczyńskiego była inna. Chciał do Trybunału Stanu, więc myślę, że mogło chociaż być stać na to pana marszałka, no ale inaczej zdecydował. Kwestia apelu smoleńskiego. To też po tym smutnym i dramatycznej katastrofie. I teraz najnowsza sprawa. Wspominaliśmy o Komitecie Honorowym, Poznański Komitet Honorowy kandydata Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Pan jest przewodniczącym tego honorowego komitetu. Jak to się stało, że podjęliście taką inicjatywę? To kolejna.
Tak, no to jest inicjatywa oczywiście zdecydowanie spontaniczna. Grupa profesorów, która skupiła się wokół tych inicjatyw, bo to nie wszystkie inicjatywy, które ojciec wymienił, wokół tych inicjatyw, bo wcześniej było CBA, wcześniej była obrona mediów publicznych, w Poznaniu powstał Komitet Obrony Mediów Publicznych, który był zainicjowany w momencie, kiedy wyrzucano Wittsteina z kierowania telewizją publiczną. On teraz się ponownie uruchomił, wypowiedział się przeciwko osłabianiu telewizji regionalnych, ale także wypowiadaliśmy się w sprawie lustracji. Uważamy, że lustracja powinna objąć środowiska akademickie. No, IPN i apel smoleński. Także ta grupa profesorska skupiona wokół Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ale także w której biorą udział profesorowie innych ważnych uczelni publicznych Poznania, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Ekonomicznego, Politechniki Poznańskiej, liczna grupa profesorów Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Powstała taka inicjatywa, żeby wyrazić poparcie dla kandydowania pana doktora Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta, poprzez wsparcie go w taki sposób, jaki możemy zrobić najprościej, czyli stworzyć komitet honorowy, który będzie go popierał. Ten komitet liczy w tej chwili ponad 150 osób. Składa się z różnych środowisk, dominują w nim środowiska uniwersyteckie, profesorów jest ponad 100 z tych uczelni, które wymieniłem, ale także z innych są lekarze, nauczyciele, rolnicy, przedsiębiorcy, studenci, tu szczególnie jest taka grupa studentów związanych z korporacjami akademickimi, nowymi organizacjami studenckimi, które mają jako hasło przewodnie bardzo nam bliskie Bóg, honor, ojczyzna, nauka. Te organizacje studenckie są apolityczne, ale członkowie chcieli wziąć udział w organizowaniu komitetu i poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego. Także ten komitet jest liczny i bardzo, powiedziałbym, szacowny. Są w nim byli obecni rektorzy, prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów. Jest były rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, profesor Stefan Jurga, były rektor Uniwersytetu Medycznego, były prorektor pan Leon... Oj, wtedy wyleciało mi nazwisko. Pan profesor Leon Drobnik, były prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego, były prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kilku doktorów honoris causa, laureaci licznych nagród ministerialnych, no śmietanka profesury akademickiej Poznania.
I panie profesorze, też kierujecie apel, tak jak zacytuję, zawsze oddani Polsce Wielkopolanie i Poznańczycy.
Tak.
To chcecie niejako tą swoją spuściznę też nam przedstawić, poprzeć tą kandydaturę pana Jarosława Kaczyńskiego.
No bo Poznaniacy to jest taka część polskiego narodu, która jest bardzo przywiązana do tej swojej Wielkopolski, do swojego miasta, a tutaj użyliśmy tego sformułowania Poznańczycy XIX-wiecznego, jeszcze w okresie międzywojennym funkcjonowało, to jest taka godnościowa nazwa, nie Poznaniacy. Poznaniacy to jest nazwa taka potoczna. Myśmy użyli tej szlachetnej formy, tak się zwracając właśnie do mieszkańców Poznania, bo chcieliśmy, żeby podtrzymać te tysiącletnią tradycję, która w naszym regionie jest, a którą nam przypomniał Jan Paweł II w 83 roku na placu Mickiewicza, mówiąc do nas: tu się wszystko zaczęło, tu się Polska zaczęła. My te słowa pamiętamy, one głęboko w nas zapadły i my chcemy, żeby kontynuować tę piękną tysiącletnią tradycję polskości w Wielkopolsce. I stąd zwróciliśmy się z apelem do poznaniaków, żeby poparli kandydowanie pana doktora Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta, bo uważamy, że ta kandydatura jest zdecydowanie najlepsza. To jest najwybitniejszy spośród żyjących Polaków, jak wielu nas uważa, a wiem to z wielu rozmów, jedyny po 10 kwietnia żyjący mąż stanu w Polsce. I my po prostu chcemy swoim komitetem honorowym go wesprzeć, pokazać Wielkopolanom, kto go popiera.
Często w debacie publicznej tym, którzy dyskutują czy debatują, towarzyszy takie: ten jest zły, a ten jest dobry. Jak wy patrzycie na kandydatów czy na kandydaturę chociażby tutaj pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa?
Myśmy sobie w komitecie powiedzieli, i to było przyjmowane jako, używając słów Jarosława Kaczyńskiego, oczywista oczywistość, że my jesteśmy komitetem honorowym Jarosława Kaczyńskiego. My jesteśmy zainteresowani w popieraniu tego kandydata, a nie jesteśmy komitetem do zniechęcania innych kandydatów. Chcemy prowadzić więc tylko pozytywną kampanię pokazującą program, osobowość, dokonania, wizję Polski, którą ma nasz kandydat. Ten program, konkretny program wyborczy, dopiero w tej chwili zaczyna się pojawiać, ale my znamy dokonania pana doktora Kaczyńskiego przez 20 lat. I po prostu stwierdzamy, że to jest, on prezentuje wizję Polski, która nam bardzo odpowiada. Wizję Polski solidarnej, wizję Polski praworządnej, wizję Polski nowoczesnej, wizję Polski, która jest w Europie i nie boi się Europy, bo ma co do tej Europy wnieść. Chce z Europą równoprawnych stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych i chce Europie nieść wiedzę o naszej historii, naszej tradycji, naszych zaletach, także o pewnych naszych wadach, bo każdy naród jakieś wady ma, ale my chcemy promować to, co u nas jest najlepsze. Nie boimy się świata, bo jesteśmy świadomi wartości naszej kultury.
Tak napisaliście, chcemy z innymi narodami, państwami różnoprawnych stosunków gospodarczych, politycznych, naukowych, kulturalnych. Chcemy się z nimi poznawać, rozumieć, przyjaźnić i pięknie różnić.
Tak jest. I chcemy się pięknie różnić. I to nie jesteśmy w tym zupełnie oryginalni. To różnienie się piękne polega także na twardej obronie naszego interesu narodowego. Bo Europa to jest 27 krajów, które mają swoją historię, swoją tradycję, swoje interesy.
Jeżeli
swoje
byśmy powiedzieli tylko o tych, które są w strukturach Unii Europejskiej,
tak
bo są jeszcze takie, które...
Są jeszcze inne. Tak, mówię o tych, które są w strukturach, bo my w tych strukturach jesteśmy i w tych strukturach musimy walczyć o nasze miejsce. My jesteśmy poza tym prawie 40-milionowym narodem, który wszedł do Unii, jesteśmy swego rodzaju liderem tego regionu, który ostatnio został formalnie przyłączony do struktur europejskich. I z tego wynikają zobowiązania, ale także powinna wynikać pewne poczucie przywództwa. My nie chcemy narzucać.
My mamy pewnego rodzaju przydechy takie, prawda? Jakby teraz dopiero Europa, my z Europą, Europa z nami. Przecież my mamy tradycje sięgające tysiąclecia.
Tak, my odrzucamy to mówienie o tym, że my jesteśmy brzydką panną na wydaniu. My jesteśmy bardzo piękną, dojrzałą kobietą, która może wiele, wiele innym zaoferować wartości. I to wartości duchowych, a także ekonomicznych, bo nasza gospodarka, to co zrobiło pokolenie Polaków w ciągu ostatnich 20 lat, to jest skok cywilizacyjny. On jest ważniejszy niż te wskaźniki, które podają ekonomiści. To, co wizualnie widać, to jest niesamowity skok. Jak ktoś mi mówi, że za PRL-u było lepiej, że za PRL-u było jakby równiej, to ja mu odpowiadam, spróbuj sobie wyobrazić, że robisz zakupy w sieci sklepów, która była za PRL-u. To jest po prostu niewyobrażalne. Prawda? Czyli ten skok cywilizacyjny, to myśmy tego dokonali. Przy ciągłym upuście bardzo znacznej części młodego pokolenia, które emigrowało. Prawda? A mimo wszystko ci, którzy tu zostawali, potrafili ten kraj rozwijać także ekonomicznie, ale przecież także kulturalnie. My jeszcze nie mamy dokonań naukowych na miarę możliwości naszej kadry naukowej. Różne przyczyny, to zupełnie na inną rozmowę, ale kulturalnie my jesteśmy bardzo interesującą społecznością. Bariera językowa nas bardzo ogranicza, ale jeżeli się spojrzy na dokonania w tych działach sztuki, które nie są związane z przekazem językowym, tylko sztuką uniwersalną, to my jesteśmy w absolutnej czołówce. Malarstwo, plakat, muzyka. Tam jesteśmy w czołówce, absolutnej czołówce.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, nasz dzisiejszy temat... Polityka społeczna w tym aspekcie dotyczącym rodziny, polityki prorodzinnej. Często mówi się, czy nawet szermuje się słowem zasada solidarności społecznej. Jak pan chciałby, byśmy patrzyli, byśmy też o tym potrafili może nie tylko dzisiaj rozmawiać, wymieniając swoje zdanie na antenie Radia Maria, ale też żeby to była jakaś taka podstawa i takie parcie ku temu, żeby takim uczynić nasz naród, dbającym o rodzinę, dbającym o właściwe miejsce kobiety, mężczyzny, dziecka w narodzie.
Tak, ja jeszcze jakby nawiązując do tego, co mówiłem poprzednio, chcę powiedzieć, że ja jestem bardzo dumny z tego, że jestem Polakiem. Nie uważam mojego narodu za jakiś wyjątkowy, wybrany, jakiś mesjanistyczny. To jest jeden z narodów, który żyje w przestrzeni europejskiej, ma bardzo ciekawą, bardzo trudną historię, ale równocześnie jest to naród, który na pewno nie jest gorszy od innych, a może innym wiele zaoferować i bardzo bym chciał, żeby ten naród w tym sztafecie pokoleń, mój naród, po prostu dalej się rozwijał, żeby rodzili się nowi Polacy, którzy to nasze dziedzictwo bardzo twórczo rozwijane dalej nieśli. Ja mam 4 dzieci, mam 8 wnucząt i bardzo bym chciał, żeby oni te tradycje moich przodków przekazywali dalej. I stąd w pewnym niepokoju patrzę na to, co się dzieje, tak najogólniej mówiąc, z demograficzną strukturą Polaków. Pamiętam jeszcze w czasach PRL-u czekaliśmy na 40-milionowego Polaka. To już miał być 40-milionowy Polak. A w tej chwili jest nas niespełna 38 milionów. Przyrost naturalny jest na poziomie, najwyższe szacunki mówią, 1,3. A żeby była reprodukcja prosta, czyli żeby nas nie ubywało, powinno być 2,1. A ten trend trwa już bardzo, bardzo długo, więc myślę, że w czasie 2-3 pokoleń może się dokonać daleko idąca zmiana składu etnicznego Polaków. A w naszym położeniu geopolitycznym, położeniu między wielkimi sąsiadami, wielkimi narodami, silnymi państwami, z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosja, i na razie bardzo słaba ekonomicznie Ukraina, ale przecież od nas liczniejsza, to jest miejsce i przy naszej historii, gdzie sąsiedzi potrafili nas wymazać z mapy na 6 pokoleń, to my musimy być nie tylko prężnym narodem, ale musimy w tym miejscu Europy być narodem także licznym. To chwilą w rozmowie z ojcem Tadeuszem Rydzykiem mówiliśmy, przywoływaliśmy myśl prymasa tysiąclecia, że Polska powinna być 70-milionowym narodem. No, jeżeli nie 70-milionowym, ale żeby nas nie było mniej, prawda? Jeżeli się patrzy z takiej szerszej perspektywy, z takich ogólnych, długofalowych celów polskiej polityki, to myślę, że są dwa wyzwania przed nami, Polakami, jako narodem i państwem. Zachowanie suwerenności energetycznej i zachowanie suwerenności demograficznej. Suwerenność energetyczna jest zrozumiała. Te problemy z gazem, z ropą, wiemy, jakie są. Natomiast suwerenność demograficzna to jest takie pojęcie, którą rozumiem tak, że wtedy naród ma suwerenność demograficzną, jeżeli obywatele państwa są w stanie zapewnić funkcjonowanie wszystkich struktur państwowych, wszystkich usług, które państwo i te struktury oferują społeczeństwu, te państwowe, pozarządowe, społeczne, w taki sposób, że to społeczeństwo i państwo funkcjonuje, a więc zapewnia ciągłość i choćby minimalne wypłacanie rent, emerytur, świadczeń zdrowotnych, opiekę nad chorymi i tak dalej. Jeżeli jest obywateli za mało, żeby te funkcje wypełniać, to musi się pojawić imigracja. A imigracja, jak się patrzy na to z perspektywy tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, jest no poważnym problemem. A w Polsce pewno będzie poważniejszym problemem, bo my nie mamy tradycji imperialnych, jak ma Francja, czy jak miała Anglia, gdzie ciągły był dopływ ludzi z innych kultur, innych religii. A też są tam potężne problemy. I są to nie tylko problemy ekonomiczne, także bardzo ważne problemy kulturowe i religijne. Myśmy już dosyć daleko odeszli od Rzeczypospolitej I, Rzeczypospolitej II, która była państwem wieloetnicznym. W tej chwili Polska jest państwem jednorodnym etnicznie i jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że tak jest. I muszę powiedzieć, że wielu z nas ta sytuacja bardzo odpowiada. Jakby nie czujemy tego wzbogacania się poprzez bezpośrednie obcowanie z ludźmi innych nacji, bo to zastępuje kontakt już ten techniczny, internetowy, medialny. A nawet jak się patrzy z takiej pewnej perspektywy na to, co się działo w sferze kultury, ducha na tych naszych terenach Rzeczypospolitej, to owszem, najwybitniejsi twórcy okresu romantyzmu, pozytywizmu rodzili się na Kresach, ale oni wyrastali w kulturze polskiej. I tam była raczej sytuacja oczywiście dwukierunkowego przepływu kulturowego, ale znacznie szerszy był strumień płynący z Polski ku tym kulturom innym niż w drugą stronę. To Polska była rozsadnikiem kultury, korzystając oczywiście także z kultury ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej, niemieckiej, żydowskiej, ormiańskiej. Ale to już jest czas miniony. To jawne stawianie sprawy, że jakby nie powinniśmy być specjalnie zainteresowani imigracją, to nie jest przejawem niechęci wobec innych narodów. To jest raczej duma z tego, że dokonań swojego narodu. Chodzi o to, żebyśmy zachowali w przyszłości także naszą podmiotowość i suwerenność demograficzną. A jak szybko można utracić suwerenność demograficzną, pokazało przykład Kosowa. Na początku XX wieku 70% mieszkańców Kosowa to byli Serbowie. Pod koniec XX wieku, przed tymi wojnami, czystkami etnicznymi, tylko 7%. To oczywiście nie wszystko jest wina różnej rozrodczości Serbów i Albańczyków. Ale między innymi ta różnica w dzietności była ważną przyczyną spadku populacji Serbów. A Kosowo dla Serbii to tak jak Wielkopolska dla Polski. Czy możemy sobie wyobrazić, że Wielkopolska odpada od Polski? No to byłby dramat. Podobnie zresztą w mniejszej skali było w Libanie połowie, jeszcze w połowie XX wieku połowa ludności to byli chrześcijanie, dzisiaj jest ich kilka procent, walczą o przetrwanie. Przyczyny różne, ale między innymi demograficzne. W Polsce nie jest oczywiście jeszcze tak dramatycznie, ale demografowie prognozują, że przy utrzymaniu się obecnych trendów populacyjnych w 2030 roku, czyli po pokoleniu, będzie nas tylko 35,5 miliona, czyli o 2,5 miliona mniej. To oczywiście musi rodzić dramatyczne następstwa i napięcia społeczne, ekonomiczne, polityczne, rodzinne, religijne. A potem ten trend jakby wymierania narodu gwałtownie przyspiesza. Myślę, że jest to pewne realne zagrożenie, na które politycy powinni zwrócić uwagę. Procesy demograficzne na szczęście mają to, że są odwracalne, bo to zagrożenie jest realne, jeżeli proces byłby nieodwracalny. Więc naszym zadaniem jest odwrócić ten proces. Tutaj chciałbym teraz przejść do sprawy, która zahacza o ekonomię. Mówi się, że jednym z najważniejszych czynników rozwoju ekonomicznego Polski jest kapitał ludzki. Dopiero potem wymienia się kapitał finansowy, bazę materialną, infrastrukturę, organizację pracy. I rzeczywiście my ten kapitał ludzki mamy coraz lepszy. Ale czy on jest zasobem niewyczerpalnym? I skąd się ten kapitał bierze? Odpowiedź jest banalnie prosta, bo on się bierze z dzieci. Mówiąc tak nieco ekonomicznie, a mało humanistycznie, ten kapitał ludzki to jest najszlachetniejszy, najwartościowszy produkt, może lepiej powiedzieć zasób, który wytwarza polskie społeczeństwo, polska rodzina, a który równocześnie po kilkunastu latach staje się najważniejszym czynnikiem rozwoju tego narodu i społeczeństwa i państwa. I pozyskiwanie tego społecznego kapitału perspektywicznego odbywa się, jest sprawą indywidualną poszczególnych rodzin. Koszt utrzymania jednego dziecka, jak kilka lat temu obliczyli ekonomiści, wynosi równowartość dobrej klasy samochodu. Oczywiście przy takim wysiłku rodziny wielodzietne są materialnie bardzo, bardzo w trudnej sytuacji. Myślę, że te rodziny powinny być wspierane przez państwo. To wsparcie państwa dotąd jest na niskim poziomie, utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Część zresztą pomocy, które państwo daje, należy traktować jako powinność państwa wobec każdego obywatela. Bo to jest jakby powinność niezależna od wieku. Takie jak świadczenia zdrowotne wobec kobiety w ciąży, opieka prenatalna czy pediatryczna, należą się dziecku tak samo jak osobom starszym opieka nad terminalnie chorym, hospicyjna czy geriatryczna czy inna. Natomiast żłobki czy przedszkola nie obejmują wszystkich. A poza tym prymarnie one nie służą rodzinie, prymarnie raczej służą powrotowi kobiety na rynek pracy. A więc nie służą matce, a służą kobiecie pracownicy. Próbuje się prowadzić jakąś politykę prorodzinną. Ostatnio największe partie zaproponowały takie pewne konkretne rozwiązania. Na przykład mini przedszkola rodzinne. Jedna matka zbiera małe dzieci sąsiadów i zajmuje się nimi w domu, a państwo za to je wspiera materialnie, pomaga, współfinansuje. Albo proponuje się zmianę zasad przyznawania ulg na dzieci, że rodzice mogą odliczyć od podatku 1112 zł na dziecko. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę rodziny wielodzietne, w których bardzo często jest tylko ojciec pracuje, to tego podatku na odpisy nie starcza. To się mówi, że można w takim razie dać jakiś dodatek, wprowadzić dodatek, ale ten dodatek musi ktoś obliczyć, zgromadzić, wypłacić, kontrolować, czyli trzeba uruchomić jakąś infrastrukturę biurokratyczną. Także proponuje się umożliwienie przesunięcia urlopu wychowawczego na dziadków, by matka mogła pracować. To jest właśnie konkretny przykład, jak tutaj chodzi o pracownika, a nie o matkę. Wszystkie te propozycje mają jeden cel. umożliwić matce pozostanie w pracy. Dziecko, jego potrzeby emocjonalne, rozwojowe są na dalekim planie. Ale nawet jeżeli przyjąć je jako wspierające rodzinę wychowującą dzieci, to są niewystarczające i nie odwrócą tego groźnego trendu wymierania narodu. Nie wspierają rodziny w jej głównym zadaniu, czyli harmonijnym wychowaniu młodego człowieka, integralnego kształtowania jego osobowości intelektualnej, emocjonalnej, moralnej, etycznej. Są nastawione na pracę matki. Moim zdaniem trzeba całkowicie odwrócić priorytety, bo przecież chodzi o najcenniejszy zasób, który powstaje w rodzinach. Dziecko. Dziecko jest najważniejsze. Jego dobro, utrzymanie, wychowanie, kształtowanie osobowości. To musi być priorytetem. Jego relacja intelektualna, emocjonalna z rodzicami, a zwłaszcza z matką, to musi być najważniejsze. A polska matka powinna mieć swobodny, wolny, nieograniczony drastycznie przez warunki materialne wybór. Poświęcić się wychowaniu swoich dzieci, ale kosztem obniżenia materialnego poziomu życia, czy pracując ponad miarę, próbować łączyć wychowanie dzieci z pracą zawodową. Bo dzisiaj kobieta matka, która wychowuje kilkoro dzieci, wypada z rynku pracy. Rodzina właśnie utrzymuje się z jednej pensji, w rodzinach wielodzietnych prowadzi to do materialnej patologizacji rodziny. Oczywiście nie zawsze to prowadzi, najczęściej nawet nie do patologizacji rodziny w ogóle, ale utrudnia normalne funkcjonowanie rodziny, bo jak nie starcza na przeżycie rodziny, to gdzie tu mówić o sferze intelektualnego, kulturowego rozwoju dzieci. One wyrastają w niedostatku także tych kontaktów z kulturą. A pozycja materialna matki jest tragiczna. Po odchowaniu dzieci, gdy wraca na rynek pracy, jest na tym rynku najsłabsza, musi podejmować prace najprostsze, najmniej płatne. I to wszystko dotyka osobę, która kształtuje najszlachetniejszy produkt, który powstaje w polskich rodzinach. A więc bez generalnej zmiany myślenia o roli rodziny w kształtowaniu nowej populacji narodu szanse na zwiększenie dzietności są nikłe. Myślę, że to trzeba szybko i radykalnie zmienić. I dlatego proponuję, że utrzymanie i wychowanie dziecka w rodzinach trzeba oprzeć na zasadzie solidarności społecznej. To zupełnie nowe spojrzenie na problem. I tylko ono daje szansę zwiększenia populacji Polaków, ale także na nową jakość ich wychowania. Zasada solidarności społecznej nie jest zupełnie nowym pomysłem. Od wielu lat, od wielu pokoleń funkcjonuje w kilku sferach życia społecznego. W naszym kręgu cywilizacyjnym była wprowadzana już dawno. Najpierw pojawiły się tak zwane renty starcze, dziś zwane emeryturami. Zaistniały one po upowszechnieniu się etatowego sposobu zatrudniania pracowników. Co najmniej w części są one oparte na zasadzie solidarności społecznej, solidarności pokoleń, bo te, które odwołują się do systemu redystrybutywnego, czyli tak dzisiaj ten pierwszy filar, i według tej zasady są wypłacane renty inwalidzkie czy rodzinne. Także ubezpieczenia zdrowotne są oparte na zasadzie solidarności społecznej. Niezależnie od szczegółowych rozwiązań organizacyjnych. Każdy, kto pracuje, płaci na służbę zdrowia i może umrzeć, nigdy z niej nie korzystając, a wspierając tych, którzy dużo chorują. Fundusz opieki medycznej dzisiaj powstaje w wyniku odpisu podatkowego na ubezpieczenia zdrowotne. Kolejną sferą życia publicznego, która jest organizowana w oparciu o zasadę solidarności społecznej, to znaczy też solidarności pokoleń, jest szkolnictwo powszechne, częściowo wyższe. A więc nauczanie dzieci i młodzieży jest oparte na obowiązku, na przymusie nawet szkolnym. Na kształcenie dzieci i młodzieży, które to kształcenie jest obowiązkiem samorządów, wydają one do 45% swoich budżetów. Jest to niezwykle wielki wysiłek finansowy. Wszystkie te wymienione sfery życia publicznego są oparte o zasadę solidarności społecznej. Nowość mojego pomysłu polega na tym, żeby tę zasadę solidaryzmu społecznego zastosować także, uzupełnić o zasadę solidarności społecznej przy wychowywaniu i utrzymywaniu dzieci. trzeba ją zastosować w całej pełni, bezwyjątkowo do wszystkich. Z jednej strony powinna ona wsparciem swoim objąć wszystkie dzieci i młodzież, z drugiej strony w płaceniu na utrzymanie i wychowanie dzieci powinni brać udział wszyscy, niezależnie od tego, ile dzieci mają na wychowaniu i czy w ogóle je mają. To jest nowość tego spojrzenia. Dlaczego? Ono wygląda na bardzo radykalne. Dlaczego? Dlaczego takie? Ja to rozumowanie traktuję jako zupełnie oczywiste. Bo, proszę Państwa, każdy naród jest sztafetą pokoleń. Pokolenie dziś pracujące przygotowuje pokolenia następne, ale to młode pokolenie zajmuje się na starość tymi młodymi. Osoby, które nie mają dzieci, przecież też będą kiedyś wymagały opieki zwykłej, takiej, żeby mogły żyć. Muszą jeść, muszą chodzić do lekarza, uczestniczyć w życiu kulturalnym, towarzyskim. Ktoś musi im zapewnić te normalne warunki funkcjonowania. Zapewniają im nasze dzieci i nasze wnuki, tych, którzy te dzieci mają. To jest zupełnie oczywiste. Pomijam już ten aspekt ekonomiczny, o którym mówiłem przed chwilą. Te zasady najcenniejszego kapitału społecznego. A więc trzeba uczestniczyć, partycypować w przygotowaniu tych, którzy będą się nami zajmowali. Można powiedzieć, ja tyle zarabiam, że mogę sobie sprowadzić imigranta. Ale właśnie tego chcielibyśmy uniknąć. Ja uważam, że znacznie lepiej, żebyśmy mieli zasadę solidaryzmu społecznego, suwerenności demograficznej w ramach naszego narodu. Jak to zrealizować? Otóż wydaje mi się, że trzeba powołać fundusz rodzinny na wzór funduszu zdrowotnego. On powinien być oparty na odpisach podatkowych, na identycznej zasadzie, jak jest tworzony fundusz zdrowotny. Każdy pracownik odprowadzałby do tego funduszu odpowiedni procent od podatku. Musi on być tak obliczony, to jest oczywiście zadanie dla ekonomistów, żeby zapewnić stuprocentową wypłacalność funduszu w danym roku. Czyli znaczy się, że ten procent byłby ruchomy, w zależności od ilości dzieci, w odpowiedniej grupie wiekowej i tak dalej. I zasada powinna być taka. Wszyscy płacą ten sam procent od podatku, niezależnie od tego, czy mają dzieci i ile ich mają, i płacenie jest obligatoryjne. Natomiast posiadanie dzieci i ilość wychowywanych dzieci w danej rodzinie pozostaje w dalszym ciągu decyzją indywidualną. Jest oczywiste, że osoby żyjące z wyboru lub konieczności w stanie wolnym lub rodziny wychowujące jedno dziecko, zwłaszcza dobrze zarabiające, będą wpłacały do funduszu rodzinnego realnie dużo więcej niż rodzice w rodzinach wielodzietnych. Ale na tym jest oparta zasada solidarności społecznej. W tym wypadku można śmiało powiedzieć solidarności narodowej, międzypokoleniowej, bo będą z niej korzystać na starość. Ponieważ wszyscy płacą na fundusz rodzinny, więc wszystkie dzieci dostają z niego stypendium rodzinne. Właśnie proponuję nazwę stypendium rodzinne, a nie jak dotąd zasiłek rodzinny, żeby uniknąć tego obciążonego negatywnie terminu zasiłek rodzinny. Dla osób, które dużo zarabiają, to stypendium będzie niewiele znaczącym dodatkiem, natomiast dla osób słabo zarabiających może być to znaczący element budżetu rodzinnego. Powinna też obowiązywać zasada prosta. Wszyscy płacą na fundusz, wszyscy mają prawo z niego korzystać. Takie rozwiązanie jest najprostsze organizacyjnie. Nie ma żadnych struktur urzędniczych, biurokratycznych, które przeliczają, ile kto zarabia, należy mu się, ile mu się zależy. Wszyscy płacą stosowny podatek, procent podatku, wszyscy dostają tę samą wielkość. Odpada cała buchalteria przeliczeniowa. Przekazywanie powinno się odbywać na podstawie udokumentowanej liczby dzieci i młodzieży, które są uprawnione w danej gminie do pobierania stypendium. Można sobie to wyobrazić w taki sposób, że w gminach ustalanie i przekazywanie tych informacji najlepiej jest umiejscowić w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo on ma wiedzę na ten temat, a cała procedura urzędnicza by się sprowadziła do, po pierwsze, podania informacji o urodzeniu dziecka, po drugie, informacji o ukończeniu 19 lat, a więc utraty prawa do otrzymywania stypendium i trzecie, zmiennej lokalizacji przestrzennej dziecka, czyli zmiany adresu. No i można też uwzględnić, nawet trzeba uwzględnić informacje o określonym przez lekarza orzeczeniu o inwalidztwie, co uprawniałoby do podwyższonego zasiłku. I ten okres wypłaty powinien dotyczyć i tak długo, jak trwa obowiązek szkolny, do 19 roku życia. Młodzież studencką powinien objąć inny system stypendialny dla studentów. To jest jakby połowa tego pomysłu. Zwrócenie uwagi na stronę organizacyjną, finansową. Ale jest także i druga rzecz. Stypendium rodzinne jest związane z dzieckiem, ale wypłacane jest matce, a tak dokładnie mówiąc, umownej matce, bo może to być ojciec czy opiekun prawny. Spełnianie funkcji matki powinno być odpowiednio wynagradzane i honorowane. Matka, która chce poświęcić się tylko wychowaniu swoich dzieci, powinna być nie tylko darzona z szacunkiem i uznaniem, ale też mieć materialne wsparcie w tej pracy. Dlatego wielkość kwotowa stypendiów powinna być tak skalkulowana, by matka wychowująca czworo dzieci ze stypendiów rodzinnych uzyskała sumę, która jest równa minimalnej pensji. Co więcej, od tych stypendiów winna być odprowadzana składka na ubezpieczenie emerytalne matki. To też jest niezwykle ważne, bo na przykład po 20 latach wychowywania czwórki dzieci będzie matka miała minimalne zabezpieczenie emerytalne. A gdy będzie chciała wrócić do pracy po odchowaniu czwórki lub więcej dzieci, w dalszym ciągu będzie na rynku pracy najsłabsza, ale będzie mogła już sobie dorobić do tej podstawowej emerytury. Jeszcze ważna rzecz, że każda matka powinna zachować prawo do odpisu emerytalnego od stypendium jej dzieci, także wtedy, gdy zdecyduje się nie przerywać pracy zarobkowej, a więc może pracować i pobierać stypendium, od którego będzie odpis emerytalny. Dodatkowa praca, dodatkowy dochód. To są przesłanki, no, nie chcę powiedzieć może ekonomiczne tego rozwiązania, ale one w zasadniczy sposób zmieniają polską politykę rodzinną. Ta polityka staje się rzeczywiście prorodzinna, bo dowartościowuje macierzyństwo. Szczególnie istotnie zmienia położenie materialne, ale równie ważne, moralne rodzin wielodzietnych. Tych rodzin, które obecnie niekiedy w skrajnie trudnych warunkach materialnych decydują o byciu lub niebyciu przyszłych pokoleń Polaków. Proponowane rozwiązanie, czyli z polityki prorodzinnej, zadanie ogólnonarodowe i państwowe. I myślę, że trzeba to zrobić, mimo że w takim kształcie tego rozwiązania nikt w świecie nie zastosował. Ale chciałbym przypomnieć, że Polacy i Polska już nie raz proponowała nowatorskie rozwiązania. Po I wojnie światowej odrodzona II Rzeczpospolita jako jedno z pierwszych państw na świecie wprowadziła 8-godzinny dzień pracy i wprowadziła prawa wyborcze kobiet, wyprzedzając tymi rozwiązaniami wiele państw cywilizacyjnie bardziej rozwiniętych. Możemy teraz także zaproponować nowe rozwiązanie europejskie. Proszę Państwa, ta zaproponowana propozycja naprawdę zmienia status materialny rodziny, matki, ale zmienia także filozofię podejścia do wychowania w rodzinie. Zmienia relację, którą społeczeństwo ma wobec macierzyństwa. I to jest absolutnie kluczowe w tej sprawie.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Stanisław Mikołajczak, kierownik Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat, który poruszamy, który zaproponował też pan profesor, polityka społeczna, a przede wszystkim ta polityka, która dotyczy rodziny, polityka prorodzinna, jej charakter i pewna propozycja spojrzenia Telefony do naszego studia kierunkowy 56, Polska Północna 655 23 55, Polska Południowa 655 23 56, dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Dwa telefony w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200. Dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca, jak również witam gościa bardzo serdecznie, Jarosław Wejherowa, Kaszub. Ja co prawda nie słuchałem w całości tej audycji, ostatnie pół godziny, ale zorientowałem się, że chodzi o rodzinę, wartość bezcenną każdego państwa silnego, które dba o swoją siłę i wielkość, to dba również o rodzinę. Bo tylko mogę ocenić sytuację tego, co widzę. A widzę, że rodzina jest nasza dyskryminowana. Rodzina nie ma prawie że żadnych praw. Matka, dzieci, a dzisiaj jest Dzień Matki, musi do pracy iść bardzo wcześnie rano za parę groszy, bo nie są to pieniądze na utrzymanie rodziny. Dlaczego te warunki nie są stworzone w tym kierunku, by ojciec mógł spokojnie pracować i zarobić na całą rodzinę, by matka mogła zajmować się dziećmi, wychowywać je na godnych obywateli, ludzi? Widzimy po ulicach miast, już nawet osiedli, bo widzę to u siebie, jestem samorządowcem, całe tabuny młodzieży, po godzinach, nie mając lekcyjnych oczywiście, nie mając co z sobą zrobić. Za moich czasów szkoły prowadziły tak zwane ogniska pracy pozaszkolne, gdzie myśmy ciągle byliśmy czymś zajęci, ciągle mieliśmy instruktora albo na próbach, albo na zajęciach praktycznych, albo na jeszcze innych jakichś dodatkowych. Nawet tą grę w piłkę mieliśmy z wychowawcą, z nauczycielem, z instruktorem. Dzisiaj tego nie ma. Młodzież masowo posługuje się wulgaryzmami, o zgrozo. Dziewczyny nawet przewyższają w tym swoich kolegów. Papierosy powszechne, więc to jest pytanie chyba dla polityków, tylko gdzie oni są? Bo jak wiemy, że polityka to jest wybór, to jest dobry wybór, roztropna troska o dobro wspólne. Myślę, że tego brakuje. Nam jest potrzeba polityków, którzy zadbają o obywateli. Niestety widzimy z obserwacji w mediach, w różnych przekazach, co się dzieje. Tam jest Miro, Zbycho, jeszcze jakiś inny może Zdzicho. Tam nie ma troski właśnie o dobre rozwiązania. A czy tak trudno jest podejrzeć inne państwa, które mają właśnie te systemy opracowane i wziąć, ściągnąć dosłownie od nich różne przepisy, paragrafy, czy z konstytucji, czy z samorządowych, czy z rozwiązań technicznych. Przecież mamy doskonale wykształconą młodzież, inżynierów. Mamy dwie dywizje inżynierów, profesorów. My mamy autorskie rozwiązania idące nawet w kierunku geotermii, pozyskiwania energii, jak również wiele innych rozwiązań. Nie musimy sobie sprowadzić obcych, musimy być tylko obserwatorami tego, co się robi na naszych oczach. A na naszych oczach rozgrabiana jest nasza gospodarka. Nie mamy przemysłu, nie mamy chemicznego, nie mamy maszynowego. Kopalnie już nie są nasze prawie. O dziwo, banków już nie mamy, wielu innych rzeczy. I czym teraz ten kraj, czym ten rząd ma obdzielić ten biedny naród? Wiemy doskonale, że taki Kuwait ma 98% piachu powierzchni, 8% rolnictwa i tylko ma ropę. Tam średnie wynagrodzenie na osobę rocznie przypada ponad 20 tysięcy dolarów. Każda rodzina może pozwolić sobie na pomoc domową z krajów ościennych. A my mamy oprócz ropy, gazu, złoża, minerałów, mamy geotermię potężną w Polsce. Cały świat nam ją zazdrości. Mamy morze, mamy góry, rzeki, torfowiska nieruszone, niewykorzystane. Nie wiem dlaczego. Przecież za to też mogą, to jest doskonały pochłaniacz CO2. Nikt o tym nie mówi. Mamy jeziora, łąki, doskonałą ziemię uprawną, lasy. Wspaniały system lasów państwowych, który pochłania również CO2. My jesteśmy niemalże już pariasami. Przecież zadłużenie na sekundę, jak obliczyłem, to któryś z panów redaktorów też potwierdził, 1700 zł na sekundę. Panowie, ten komornik przyjdzie niebawem. To nie będzie Grecja. Za nami się nikt nie wstawi. Po prostu będziemy już mieli, nie wiem, na aucie będziemy. Jeżeli się nie obudzimy, jeżeli nie wprowadzimy, musimy pomóc politykom. Bo i naprawdę są zagubieni. Oni może chcieliby dobrze, ale nie mają metody. I tu panowie profesorowie, ośrodki naukowe, gremialnie trzeba się domagać, wprowadzać dobre rozwiązania. Mamy je w Polsce, mamy technologię. Taki profesor Kozłowski jeździ nieborak po Polsce, obija się, poniewiera, mówi, opowiada, groch o ścianę. Nic nie ma. Nawet pan wicepremier Pawlak powiedział, owszem, geotermia tak. Co się stało? Nie, odrzucona, gaz mamy zapewnione na 30 lat do przodu, nie ruszamy naszych skarbów, naszej ziemi. Długo by jeszcze mówić, serdecznie gratuluję tematu, bardzo dobry, bardzo gorący, pozdrawiam przy okazji wszystkie matki Polki, wszystkie, serdecznie pozdrawiam w tym trudzie pokonywania dnia za dniem, by tą młodzież, te dzieci jakoś wyprowadzić na ludzi. Szczęść Wam wszystkim, Boże.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Słowo, panie profesorze, czy następny telefon?
Następny telefon, bo to jest tak, pan poruszył tak różne zagadnienia. Ja wolę zresztą dyskusję, która jest bardziej ukierunkowana na ten konkretny temat, który jest dzisiaj i z propozycjami pozytywnych rozwiązań. Gdybyśmy takie telefony mieli.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pana imię?
Michał Kudlek z Rudy Śląskiego Rzegowa.
Proszę bardzo, panie Michale.
No ja w szczególności w takiej sprawie, bo do was ciężko się dodzwonić, chciałbym najserdeczniejsze życzenia złożyć mojej najkochańszej mamie Krystynie.
Pięknie. I dobre słowo jakieś pan powie mamie?
No, dobre słowo, że ją bardzo kocham, bo naprawdę mam w porządku mamę, w porządku w ogóle rodziców, ojca.
A pan jest też w porządku?
No ja bardzo w porządku, jestem bardzo kościelny, może i za bardzo, niektórzy koledzy nie, się śmieją ze mnie w pracy, ale nie, według mnie Kościół jest nie, ważny bardzo dla wszystkich.
Nie można być za bardzo kościelnym.
No, ale...
Sam raz. Trzeba i z Panem Bogiem, i z ludźmi, prawda?
No ja to rozumiem, wiem.
Bardzo dziękuję Panu, też dołączamy się do tych pozdrowień dla mamy.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, dobranoc.
Dobranoc. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo, Radio Maryja?
Halo?
Proszę bardzo.
Już wyłączam radio.
Bardzo dziękuję.
Panie profesorze.
Pana imię?
Kłania się Marek z Podkieleckiej Wsi.
Proszę, panie Marku.
Ja bym chciał nawiązać do tej sprawy, o której pan profesor mówił, że doprowadzenie człowieka do zdatności, do pracy, no, ma jakąś określoną wartość. Przypominam sobie, że jeden Francuz dostał za to obliczenie Nobla. I o co chodzi? Chodzi o to, że jak przyjrzymy się pracującej fabryce, to w tej fabryce załoga stanowi 80% wartości. I ile trzeba było włożyć finansów, to jest w stosunku do finansów, żeby ktoś tam zrobił te maszyny, wytworzył te budynki i tak dalej, to jest 80%. A zatem załoga, jeśli się skonsoliduje, to jest strategicznym, bardzo strategicznym inwestorem. I wtedy załoga jest w rzeczywistości właścicielem, tym, który który no, strategiczne decyzje podejmuje, takie no, te właśnie władcze. Dlaczego do tej pory, panie profesorze, dlaczego do tej pory pan nic o tym nie powiedział?
To pytanie, i czy coś jeszcze?
No, to jest, ja bym mógł, mam dużo możliwości, ale chciałbym po prostu to poruszyć teraz. To chyba jest jedna z najważniejszych rzeczy. W rzeczywistości właścicielem jest załoga. To, co pan powiedział, że to jest największa wartość no, w gospodarce narodowej. A w rzeczywistości właścicielem, znaczy tym, który decyduje, jest właściciel tego żelazka. To jest tylko 20%.
Dziękuję bardzo. Poprosimy pana profesora tak, o słowo.
Tak, ja to jednak widzę trochę inaczej. Ja o tym zresztą mówiłem, że na funkcjonowanie przedsiębiorstwa składa się kapitał ludzki i on jest rzeczywiście najważniejszy, bo to jest, i to jest właśnie załoga, ale do tego dochodzą finanse, do tego dochodzi infrastruktura, baza materiałowa i ten, który to wszystko organizuje, czyli właściciel. To jest właściciel albo instytucjonalny, albo prywatny. I jednak on powinien decydować o tym, tyle tylko, że on powinien uwzględniać w swoim funkcjonowaniu współfinansowanie tego kapitału ludzkiego, najważniejszego składnika jego przedsiębiorstwa. To może między innymi polegać na tym, że ludzie zatrudnieni w jego zakładzie pracy będą od podatku odprowadzać pieniądze na ten przyszłościowy kapitał ludzki. Nie jego, ale jego następców. Tak to widzę. Ale właścicielem jest ten, który to tę firmę stworzył. Nie załoga. Załoga tam pracuje.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich w Radio Maryja.
Pana imię?
Antoni z Krakowa.
Proszę, panie Antoni.
Chciałem się podzielić z moim zauważeniem w życiu o rodzinie. Bo jest mowa w tej chwili w rozmowach o rodzinie przede wszystkim. Mnie się wydaje, że stał się kiedyś błąd, że wysłaliśmy mamy, matki do pracy. Bo nigdy nie trzeba było, tylko żeby ojciec zarobił, tak jak dawniej było, na utrzymanie rodziny. I wtedy matka mogłaby sobie spokojnie rodzić, cieszyć się dziećmi, opiekować się. Tak jak na przykład moja mama. Urodziła nas 6. Ona wiedziała, że wystarczy dla wszystkich jedzenia, bo ojciec pracował na roli. Ale wystarczyło na utrzymanie, wykształcenie nas, posłanie do szkoły, do kościoła, ubrać. I to cieszyło. I co jeszcze? Co jeszcze? Uważam, że może kobiety by i rodziły więcej. Tylko boją się tej wyroczni biblijnej, że rodzić będziesz w bólach. I rzeczywiście rodzenie nie jest taką rzeczą łatwą. Ileż kobiet umiera. I mnie się wydaje, że te młode matki lękają się tego. Jak nie zadba o siebie, nie ubezpieczy się, nie opłaci się dobrze, to może nie urodzić albo nawet życie stracić. Bo inna rzecz, na przykład mówimy ciągle o państwu. Gdyby państwo na przykład dokładało i zachęcało, dużo pieniędzy dawało, to na to pójdą rodziny, które w tej chwili nie dają nic państwu. Są rozpite, zepsute, bez roboty są, żyją na zasiłkach. I oni polecą na ten zasiłek państwowy i będą dzieci mieli więcej, ale te dzieci pójdą w ślady rodziców i znów państwu nic nie dadzą. Co jeszcze? Zauważyłem, że, bo w tej chwili mówimy, że państwo będzie miało dużo obywateli, to będzie bogate, będzie pewne, może się obronić przed atakiem. Ale jak popatrzymy na takie małe państwa jak Belgia, Holandia, Szwecja, Monako. Ja wiem, że Szwajcaria to mają inne układy, ale oni są zadowoleni, dbają o obywateli Węgrzy na przykład, Czesi, Słowacy. Nie mają tych milionów dużo, 10, 8. Więc ja to tak zauważyłem o tym wszystkim i właśnie chciałem się podzielić. I dlatego mówię. Bo patrząc na duże państwa, które chciały tych ludzi mieć dużo, obywateli jak Chiny, Indie, no jak tam wygląda? Traktują swojego obywatela byle jak. Bez opieki, bez nakładów, bez nauki, ulice pełnie żebraków, chorych ludzi. Wiemy o tym przecież, jak Święta Teresa z Kalkuty zajęła się dziećmi. No to wszystko to, co chciałem powiedzieć.
Dziękujemy bardzo.
Ale jeszcze chciałem tak powiedzieć.
Tak?
Profesorowi, ale niech mi to nie ma za złe, że porównywanie koszta wychowania dziecka z luksusowym autem to jest troszeczkę przykre takie. I go przepraszam, że go może obraziłem przez to.
Dziękuję
Bóg
bardzo.
Zapłać.
Dziękujemy. Bóg zapłać.
Kłaniam się.
Kłaniamy się.
No, myślę, że tu jest parę rzeczy. Przede wszystkim nie wróci dawny czas. Znaczy, nie wróci dawny czas, że ojciec rodziny miał taką pensję, że mógł trzymać rodzinę z jednej pensji. To ten czas już minął, nie tylko w Polsce. Wszędzie w świecie, na tym etapie cywilizacyjnym, na którym teraz jesteśmy, w zasadzie, jeżeli chce rodzina żyć na średnim standardzie, to myślę, że co najmniej okresowo kobieta musi pracować. To jest realium, od którego nie uciekniemy. Jest inny, znacznie poważniejszy problem. Kobieta matka musi mieć realny wybór drogi życia. I ona powinna podejmować decyzję, razem oczywiście z mężem, z ojcem, powinna podejmować decyzję, czy chce się poświęcić w jakiejś fazie życia tylko wychowaniu, a więc tylko roli matki, czy chce łączyć rolę matki z rolą pracownika i zapewnić rodzinie wyższy status materialny. Przy czym to powinna być decyzja w miarę swobodna, nie na tym poziomie przeżycia rodziny, ale na poziomie pewnego co najmniej standardowego funkcjonowania materialnego rodziny. Nie wolno cofać tego, co kobiety już osiągnęły, wolny dostęp do rynku pracy według swojego uznania, wykształcenia. To musi być swobodna, wolna decyzja kobiety. Chce być tylko matką, jest matką, zawsze z pewnym obniżeniem statusu materialnego. Wiele kobiet nie skorzysta z tej możliwości. Będzie pracowała i pobierała, jeżeli ten system by został wprowadzony w życie. I mają do tego prawo, bo kobieta może chcieć się realizować równocześnie w dwóch funkcjach, matki i pracownika. Zwłaszcza dotyczy to zawodów inteligenckich, które umożliwiają kontakty, poszerzają intelektualnie, rozwijają kobietę. W mniejszym stopniu, aczkolwiek tu mam mniejsze doświadczenie, dotyczy to kobiet pracujących w fabrykach na taśmach. Ta praca na ogół nie rozwija, a męczy. Więc tu ten wybór materialny powinien być. No a moje porównanie dotyczące auta, to nie było porównanie dziecka do auta, tylko po prostu obrazowe pokazanie, ile wynosi koszt utrzymania dziecka. To nie ja wymyśliłem, to wymyślili ekonomiści. Ja to powtórzyłem.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Joanna z Warszawy.
Prosimy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora.
Pana profesora, dziękuję bardzo.
Pana profesora. Bardzo ciekawy temat i wydaje mi się, że pierwszorzędny temat w życiu naszego narodu i w ogóle w życiu człowieka. Jestem zwolenniczką i absolutnie jestem przekonana o tym, że dobre wychowanie, właściwe wychowanie człowieka to obecność matki w domu. Nikt nie jest w stanie zastąpić naturalnego jakiegoś charyzmatu matki. No doskonale jest, jak jeszcze babcia jest w domu. bo po prostu takie jest stworzenie człowieka, taki jest twór ludzki, że on musi mieć matkę i matkę od wczesnego bardzo okresu. Wydaje mi się, że można wysłać dziecko do przedszkola na 2-3 godziny, tak jak to były dawniej przedszkola, nawet przed wojną, gdzie dziecko mogło się pobawić, pobyć w zespole, ale mama była w domu, czekała na to dziecko. Tymczasem dziecko, które jest pozbawione ciepła matki, mądrości, indywidualności matki, tego charyzmatu macierzyńskiego, wszystko to będzie sztuczne wychowanie, nie takie naturalne wychowanie. Dlatego uważam, że poza tym najważniejsze oczywiście jest dziecko, bo rodzina zawsze tworzy nowe pokolenia. Niemniej jednak bardzo ważna jest też psychika matki, jej osobowość i jej samopoczucie w domu. Jeżeli matka jest zaharowana pracą, na przykład jest nauczycielką czy lekarką, a ma w domu małe dziecko, no to ona już jest rozdygotana, zmęczona, jest takim robotem właściwie, a matka powinna być subtelna, delikatna, wypoczęta. Tu jest wielka rola ojca, męża, żeby rozumiał, poza tym całego społeczeństwa. Kobieta, która zostaje w domu, jest traktowana jak kopciuszek, a właśnie ona wypełnia najwspanialszą sprawę. Nie będę rozwijała tego tematu, bo to można byłoby do rana mówić na ten temat, ale bardzo, bardzo jestem właśnie za tym, żeby tworzyło się w społeczeństwie takie warunki, żeby matka przynajmniej do tego okresu, poza tym 6 lat dziecko do szkoły, kto to takie rzeczy robi? To już naprawdę trzeba być jakimś katem dla dzieci, żeby coś takiego wymyśleć. Szczęść Boże, dziękuję i przepraszam za dłużyznę.
Dziękujemy.
Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Kapitalny. Pani Joanna? Pani Joanna
tak,
pokazała...
Pani Joanna.
Pani Joanna przekazała ten idealny model, jaki powinien jakby funkcjonować w relacji matka-dziecko. Jest mi on bardzo bliski, ale mimo wszystko zostawiłbym kobietom możliwość wyboru. Ale ten głos pokazuje jakby drugie skraje tego, co mówił poprzednik jeszcze. Nie odniosłem się do tego. On patrzył przez pryzmat, próbował patrzeć przez pryzmat patologii na rodzinę. Nie wolno tak patrzeć, że pojawią się jakieś rodziny, które będą miały dzieci i nie będą się nimi zajmowali. To jest margines. Nie można przez ten pryzmat patrzeć na ogromną większość polskich rodzin, które trzeba wesprzeć materialnie, bo oni wykorzystają tę pomoc dla dobra dzieci.
A z drugiej strony można powiedzieć, że to też zadanie dla sąsiedztwa, dla nas jako społeczeństwa, gdy ktoś okazuje jakąś niedojrzałość,
tak jest,
jakąś dysfunkcję, to jest wtedy zadanie. Nie jest, można powiedzieć, naszym zadaniem wytykanie albo pokazywanie, że ktoś upada, tylko spróbuj podnieść.
Tak jest.
To jest wysiłek.
Bardzo często się to zdarza tak, że w tę patologię moralną wpada rodzina przez długie przebywanie w patologii materialnej. I na pewno znaczna część ludzi, rodzin by się uratowała z tej patologii, ale przed takim myśleniem, przez pryzmat patologii na rodzinę nie wolno patrzeć. Ten głos pani Joanny bardzo mi się podoba.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan ze Śląska. Chciałem pozdrowić szanownego ojca, pana profesora.
Dziękujemy.
Ja jestem jak najbardziej za tym, co pan profesor mówił. Chciałbym pozdrowić wszystkie kochane mamy. I chciałem powiedzieć, że od tego za jest bardzo daleko do realizacji przy tym, co jest proponowane dzisiaj właśnie także, już nie ze względu na kopciuszkowstwo mamusi czy kobiety, tylko ze względu na tą nachalność myślową, intelektualną, która płynie z mediów i z innych propozycji, które się daje kobietom także. Ale oczywiście nie chciałbym zawątlać. Najważniejsze dla mnie było, że jestem za. Oby było tak. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję też za ten głos, dlatego że między innymi to nasze spotkanie dzisiaj tutaj i w telewizji Trwam, tutaj w Radiu Maryja, bardzo bym chciał, żeby uruchomiło proces mówienia i myślenia, nowego myślenia o miejscu rodziny, miejscu dziecka, miejscu macierzyństwa w polskiej przestrzeni społecznej. To jest bardzo ważne. Bardzo by mi zależało, żeby została uruchomiona taka społeczna dyskusja, żeby w te dyskusje włączyły się najpierw organizacje społeczne, stowarzyszenia, które rodziną się zajmują, a jest ich sporo w Polsce, żeby się tym zainteresował Kościół katolicki, inne kościoły, żeby było wsparcie, żeby wytworzyć presję na polityków, żeby ta przewodnia myśl solidarności społecznej przeniesionej na nową sferę zjawisk społecznych, na utrzymanie i wychowanie dzieci i młodzieży, miała szansę zaistnienia.
To ja... tak samo poradnie rodzinne przy parafiach, czy przy innych gdzieś punktach. Tak samo lekcja wychowawcza. Takie. Myślę, że w szkole, czy ósma klasa, czy teraz już gimnazjum, ale w szkole średniej.
Tak. Ta presja powinna się pojawić po to, żeby politycy zrozumieli, że oni mogą zrobić interes, bo politycy tak myślą. Zrobię interes polityczny, jeżeli będę popierał takie rozwiązanie, na które jest presja społeczna. Trzeba stworzyć taką presję na polityków, żeby oni myśleli o realnym wprowadzeniu tego systemu. I naprawdę nie bałbym się tego. To jest pewien model docelowy. Można rozmawiać o wielkości. Ja tu jeszcze nie mówiłem o pewnych przymiarkach, które robiłem obliczeniowych, ile na to potrzeba pieniędzy. Można rozważać różne rozwiązania szczegółowe. Wielkość tego stypendium. Ale zacznijmy o tym rozmawiać i zbliżajmy się do tego. Ale zasada moim zdaniem jest słuszna. Bałbym się tylko, żeby nie przyłatano temu łatki, że to jest rozwiązanie socjalistyczne. Bo to nie jest rozwiązanie socjalistyczne. To jest tak samo solidarnościowe rozwiązanie, jak w zakresie zdrowia, jak w zakresie rent, emerytur, jak w zakresie edukacji. Takie samo rozwiązanie. Zasada solidarności społecznej.
I to nie jest inwestycja w ogrodzenie, tylko w rodzinę.
W rodzinę i w to, co to jest przyszłym dobrem, kapitał ludzki.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Grzegorz z Wielkopolski.
Prosimy.
Dziękuję uprzejmie. Pan profesor prosił o szczegóły, w związku z tym ja również postaram się być tutaj kompatybilny z tymi oczekiwaniami. Mianowicie dwa bardzo konkretne pytania, a właściwie jedno jakby podniesienie tej sprawy, o której przed chwileczką właśnie była mowa. Mianowicie chciałbym zapytać, czy być może państwo jako pan profesor, jako osoba, która jest osobą publiczną, ma być może stronę internetową, na której zakreślił pan już ogólne ramy, a być może już niektóre szczegóły swojego programu, o którym dzisiaj jest mowa, a który brzmi bardzo, bardzo ciekawie i rzeczywiście pioniersko w związku z tym, że o takich sprawach w zasadzie w tak konkretnym ujęciu już bardzo dawno słyszałem. Zatem to pierwsze pytanie, czy jest strona internetowa, która mogłaby być forum tej dyskusji, o której pan profesor Mikołajczak przed chwilą właśnie wspomniał. Myślę, że internet jest tutaj dobrym byłby pomysłem. Być może już jest realizowany, a ja o tym nie wiem. Druga sprawa, drugie pytanie. Panie profesorze, czy to, iż pan profesor jest jednym z członków, z czego się zresztą bardzo cieszę, Komitetu Honorowego popierającego kandydaturę pana Jarosława Kaczyńskiego na urząd prezydenta, czy też na stanowisko prezydenta, Czy pan profesor konsultował już być może z panem doktorem Kaczyńskim niektóre elementy tego programu, czy ów program, czy też zarys tego programu, który pan nam przedstawił, jest już znany doktorowi Kaczyńskiemu i jakie ma odniesienie się pan Kaczyński do tego programu, jeśli go zna? To jest drugie pytanie. Trzecie zaś... Oj, uciekło mi. Może się przypomni, a nie mógłbym, trwając z Wielkopolski, nie powiedzieć czegoś od serca. Mianowicie, że bardzo, bardzo się cieszę z tego, że właśnie w moim mieście tak szacowne gremium stało się słyszalne i widzialne w sposób personalny w tej sprawie, która nas dotyczy od 10 kwietnia, a która nas drąży już od wielu lat, mianowicie w sprawie jakby definiowania siebie i swoich poglądów, bowiem mam wrażenie, że dosyć długo, możliwe, że jest to tylko moje subiektywne i wyłącznie subiektywne wrażenie, dość długo ludzie, którzy popierali panów Kaczyńskich, byli jakby sprowadzani do parteru, mówiąc językiem sportowym, w sensie takim socjotechnicznym, na tyle skutecznie, że nie mówili po prostu o tym swoim poparciu. Ja do tych ludzi też jeszcze niedawno należałem i myślę, że gdyby nie tragedia Kaczyńska, to być może nadal byłbym w tej grupie. Bardzo, bardzo się cieszę za to, że w moim mieście właśnie jest taki komitet naprawdę szacowny i naprawdę honorowy. Za co dziękuję serdecznie. I jeszcze właśnie pytanie w związku z tym komitetem. Czy gdzieś w internecie można mieć z Państwem kontakt i ewentualnie chociażby gwoli właśnie takiej socjologicznej informacji dla innych, których znam ludzi, mógłbym jakiejś strony internetowej użyć, żeby o Państwu powiedzieć, o tych ponad 100 profesorach wyższych uczelni większości poznańskich, ale nie tylko, o tych wielu ludziach, którzy swoim imieniem i nazwiskiem potwierdzają, a są to bardzo często osoby publiczne, powiedziałbym nie tylko publiczne, ale i zaufania publicznego, potwierdzają to, iż nas, tych, którzy byli na placu Piłsudskiego 17 i na rynku w Krakowie i pod Wawelem następnego dnia, naprawdę jest bardzo dużo. Ja mam wrażenie, że zdecydowana większość. Warto, żebyśmy my sobie to uświadamiali i bardzo się w związku z tym obiema rękami podpisuję pod takimi komitetami jak ten, którego pan jest, jeśli dobrze zrozumiałem, współzałożycielem. I na koniec wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Przejdę na odbiór i będę wdzięczny za odpowiedź. Aha, jeszcze jedna tylko malutka, króciutka już, bo nie chcę przedłużać. Dygresja. Bardzo dziękuję za dwie informacje, że Druga Rzeczpospolita była jedną z pierwszych, jednym z pierwszych krajów europejskich, które wprowadziło czynne prawo wyborcze dla kobiet. Nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem też, że byliśmy takimi pionierami w 8-godzinnym dniu pracy. A warto też zdawać sobie sprawę z tego, bo to wtedy było zgodne z duchem polskości, bo wtedy Polska była Polska w sensie i rzeczownikowym, i przymiotnikowym, i prawdopodobnie jeszcze kilku innych sensach, na przykład ideologicznym, czy też świadomościowym. Natomiast pan profesor, za co jestem bardzo wdzięczny, bo to jest bardzo ciekawe pojęcie. Mówił o suwerenności na przykład energetycznej, na przykład rodzinnej, bardzo ciekawe pojęcie i myślę, że warte omówienia w już takich mniejszych gremiach. Natomiast ja bym chciał dorzucić czy zaproponować jeszcze suwerenność świadomości. A mam wrażenie, obserwując życie polityczne w Polsce w ostatnim czasie, że z tą suwerennością chyba jest najgorzej. A w związku z tym jeszcze raz nisko się kłaniam panu profesorowi, jak i innym członkom komitetu naprawdę honorowego, że bronią państwo takimi konkretnymi informacjami pozytywnymi, za co też jestem bardzo wdzięczny. Bronią państwo tej suwerenności, czy też powodują, że ona się powolutku zaczyna odbudowywać, że ma taką szansę. Mam nadzieję, że będzie to zaczyn czegoś coraz większego. Obiecałem, że będzie już teraz krótko. Obietnicy dotrzymuję. Serdecznie dziękuję za cierpliwe wysłuchanie. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Dziękujemy. Ja pozwolę sobie przejść na odbiór.
Bardzo prosimy. Dziękujemy Panu.
Bardzo ciekawy i bardzo piękny głos. Bardzo ciekawe jest to sformułowanie, zacznę od końca, o świadomości, suwerenności świadomości. To rzeczywiście, z tym mamy duże problemy. Polska, przecież czasem się mówi o papugą narodów, że ciągle naśladujemy, a okazuje się, że my możemy wprowadzać wiele nowych rzeczy, tylko my musimy mieć poczucie własnej wartości. O tym też na jednym ze spotkań z Jarosławem Kaczyńskim usłyszałem z jego ust, że trzeba tak wychowywać młode pokolenia Polaków, żeby one jechały nie do Anglii pracować na zmywaków, tylko żeby jechały do Anglii pracować na stanowiskach inżynierów, bo tutaj są wykształceni jako inżynierowie. To jest bardzo ważny element. Teraz, jeśli chodzi o sprawy komitetowe i e-mailowe, ja nie mam takiej dobrej pamięci do adresów, więc nie mogę podać, jest strona internetowa Prawa i Sprawiedliwości. Najlepiej jest zatelefonować do Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu i oni podadzą stronę. Natomiast pana bym prosił o kontakt mailowy jutro, jak wrócę do Poznania, podaję mojego maila stmikolajczak@wp.pl i ja panu przekażę adres, gdzie może pan informacje uzyskiwać o komitecie i o Prawie i Sprawiedliwości.
Ja tak, jeżeli mogę, panie profesorze, w słowo wejść, otwarłem sobie internet i wpisałem sobie tylko komitet honorowy w Poznaniu dla Jarosława Kaczyńskiego i wyjdzie, że tych komitetów jest znacznie więcej. Jest warszawski, jest przedstawiciele Polonii, jest Elbląg, Opole i tak dalej. I Poznań wyskoczył też tutaj na początku razem z całą tą odezwą, o której pan dzisiaj na początku też programu wspominał.
Tak. Bardzo się cieszę z tego, z pewnego, jak pan prawie to określił, nawrócenia po katastrofie smoleńskiej. To rzeczywiście było niezwykle traumatyczne przeżycie dla, myślę, że można powiedzieć, milionów Polaków. Zbiorowe i bardzo indywidualne, jakby swego rodzaju przejrzenie, zrzucenie bielma, odrzucenie tego kłamstwa, które tych ludzi i ten sposób i wizja Polski, którą przedstawiali, która była zafałszowywana. To zostało odrzucone i to doprowadziło do zmiany postaw. Ja kiedyś mówiłem, nie wiem nawet, czy nie wspominam o tym, dzisiaj w telewizji Trwam, że polska państwowość, polska świadomość narodowa zawsze była budowana na krwi, na ofiarze ludzi. I teraz też my musimy zrobić wszystko, żeby ta dramatyczna ofiara z ludzi, z polskiej krwi nie poszła na marne, żeby ona wydawała nadal dobry owoc, który doprowadzi do bardzo głęboko idących przewartościowań, myślenia o swoim narodzie, o swoim państwie i organizowania tego życia narodowego według zasad, które u nas od wielu pokoleń obowiązywały, które w naszym przesłaniu Komitetu Honorowego zawarliśmy, przywołując hasło Bóg, honor, ojczyzna plus nowoczesny rozwój kraju, nowoczesne pojmowanie patriotyzmu. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Teraz czy pan Jarosław Kaczyński zna ten pomysł? Akurat tak się składa, że ja mówię o tym w kontekście Komitetu Honorowego, ale ten program to jest mój program autorski. To nie jest program pisowski, to nie jest program wyborczy. Nie, to jest program autorski, który musi się przebić do świadomości polityków, myślę, także polityków Prawa i Sprawiedliwości. I jeśli myślę o politykach, którzy pierwsi mogą się do niego przekonać, to myślę właśnie o politykach Prawa i Sprawiedliwości. Bo im to myślenie solidarnościowe jest najbliższe. Ale najpierw musi być, jak sądzę, wykonana duża praca organizacji społecznych ludzi. Ja jestem takim świeżym, no nie tyle internautą, co niedawno opanowałem internet, więc tu się jeszcze poruszam dosyć tak nieporadnie. Nie mam strony internetowej, ale ten tekst został opublikowany w mało nakładowych dwóch publikacjach w takim wydaniu Chrześcijańskiej Demokracji, organie Stowarzyszenia Chrześcijańskich, Polskich Chrześcijańskich Demokratów rok temu i w wydawnictwie Aktum, to jest rocznik Stowarzyszenie Idei Obywateli Rzeczypospolitej. Wysłałem także przedwczoraj tekst opracowania do redakcji naszego dziennika. Może ta symbioza Radia Maryja, Telewizji Trwam i naszego dziennika zaowocuje, że redakcja naszego dziennika zdecyduje się opublikować ten tekst. Wtedy ukazałby się no, w dużym nakładzie, dotarłby do tych środowisk, na których nam w pierwszym rzędzie bardzo zależy i stałby się taką materialną podstawą do rzeczowej dyskusji. Bardzo, bardzo mi na tym zależy. Jak taki przy okazji korzystam z okazji, apel do redakcji naszego dziennika o publikację tego tekstu. Ułatwi to nam dyskusję, bardzo.
Dobrze. Bardzo dziękuję. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże Ojcze.
Szczęść Boże.
Jadwiga z Katowicy kłania.
Kłaniam się.
Witam pana profesora bardzo serdecznie. Panie profesorze, polityka społeczna państwa powinna być osadzona na mocnych fundamentach. Wydaje się przede wszystkim na sprawiedliwości społecznej, na poszanowaniu godności osoby, na respektowaniu jej niezbywalnych praw oraz wszelkich działań państwa na rzecz dobra wspólnego. Tylko tak rozumiana i sprawowana przez władzę polityka społeczna państwa daje gwarancję na ciągły rozwój gospodarczy, edukacyjny, kulturowy całego narodu. Panie profesorze, proszę mi wskazać i wyjaśnić sens i logikę poczynań rządu w sprawie tak zwanej polityki prorodzinnej w kontekście uchwalonej ustawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z jednej strony rządy liberałów poprzez wieloletnie schładzanie gospodarki, likwidację zakładów pracy i całych gałęzi przemysłu, również poprzez wyprzedaż dóbr narodowych, fundują społeczeństwu bezrobocie i to masowe, w związku z czym setki tysięcy młodych ludzi wyjeżdża za granicę, by tam pracować, by tam płacić podatki, tam często pozostają na stałe, ściągają rodziny, tam się rodzą dzieci. Prawie 2 miliony ludzi wyjechało. I tak rząd właściwie w związku z tym bezrobociem funduje nam biedę, a czasami wręcz ubóstwo i nędzę całych rodzin. I państwo w ogóle nie czuje się odpowiedzialne za tą beznadziejną sytuację, chociaż przez decyzje na najwyższych szczeblach władzy jest jej siłą sprawczą. Z drugiej strony tworzy się ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gdzie służby interwencyjne będą mogły również ingerować w autonomię rodziny, w jej integralność, na przykład gdy rodzice nie będą w stanie zagwarantować, zapewnić środków niezbędnych do wychowania, nauczania i rozwoju swoich dzieci, chociażby dlatego, że żyją na granicy minimum socjalnego z powodu na przykład choroby ciężkiej, przewlekłej, czy też są bezrobotnymi. Są to poważne zagrożenia dla rodzin, ponieważ te zespoły interdyscyplinarne będą decydowały również o rozbijaniu rodzin, o ich rozdzieleniu, gdzie dzieci z biednych rodzin będą odbierane na siłę do domów opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych. I to jest typowa, klasyczna polityka antyrodzinna państwa. To jest jakieś przewrotne, diaboliczne działanie rządu Donalda Tuska. Czy nie jest polityką antyrodzinną promowanie przez państwo postaw i zboczeń homoseksualnych, gdzie niemal normą staje się obnoszenie ze swoimi chorymi preferencjami, urządzanie obskurnych, obrzydliwych parad, demoralizacja dzieci i młodzieży poprzez programy nauczania, wymuszanie tolerancji dla takich zachowań, domaganie się przeróżnych praw dla homoseksualistów, chociażby zrównanie tych związków z prawami małżeńskimi, czy też adopcja i wychowanie dzieci przez takie pary. Uważam, panie profesorze, że wszystkie te działania władzy w imię tak zwanej tolerancji bez granic są celowo skierowane przeciwko tradycyjnej rodzinie. To już nie są żadne błędy klasy rządzącej. Często się o tym mówi, bo błędy popełniają. Nie. To jest zaprogramowana, wyniszczająca wojna skierowana przeciwko Bogu, przeciwko chrześcijaństwu i wszystkim tym wartościom, którym Kościół żyje od ponad 2000 lat. Jest to bezpardonowa walka z człowiekiem, z jego aspiracjami, pragnieniami na spokojne, twórcze i godne życie, do którego człowiek został stworzony i powołany przez samego Stwórcę. Bardzo się cieszę, panie profesorze, że jest pan na antenie naszego radia, że uświadamia pan radiosłuchaczy i w Polsce, i poza granicami, w jakim kierunku należy działać, żeby rzeczywiście ten solidaryzm prorodzinny zaistniał w Polsce, żebyśmy mogli spokojnie patrzeć na przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków, na rozwój naszego kraju, który jest zniszczony bezpardonowo. Mam nadzieję, że ten komitet, jeżeli chodzi o poparcie dla pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, że się rozprzestrzeni właściwie na całą Polskę, że ludzie pójdą i zagłosują. Tych liberałów trzeba wyrzucić z tego rządu, bo inaczej oni nas tak urządzą, że my się już nie pozbieramy. My nie będziemy w stanie się podnieść. Popatrzmy, w jakim kierunku wszystko idzie. Kim oni są, co oni robią. Kłaniam się pięknie. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Pozdrawiam pana profesora. Wszystkie mamy w Polsce. Moja mamusia też już nie żyje. Ale wszystkie mamy, a szczególnie te, które być może czują się opuszczone, czują się chore, samotne, zapomniane. Niech pan Bóg błogosławi i ma w swojej opiece. Kłaniam się pięknie z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, Bóg zapłać.
No bardzo piękny głos, bo pani dodała głębi tego, no, o czym ja już nie mówiłem, o tym pewnym zapleczu ideowym, moralnym, etycznym tej mojej koncepcji i dodała pani taki bardzo szeroki kontekst funkcjonowania rodziny i zagrożeń, które niesie rodzinie z jednej strony ideologia promująca zachowania dewiacyjne, a z drugiej strony ta, która za mocno ingeruje w funkcjonowanie rodzin, w założeniu mając ochronę rodzin w sytuacjach patologicznych. Ale przecież praktyka życia społecznego pokazuje, że tego rodzaju ustawy nie pomagają, nie zabezpieczają interesu dzieci w rodzinach patologicznych, a mogą służyć do wykorzystywania, rozbijania, wyciągania dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, tak jak pani przykłady tego podała. Ten mój pomysł to jest właśnie materialne wsparcie rodziny, który zrealizowany może bardzo, bardzo ograniczyć te rodziny, które będą zagrożone odbieraniem dzieci ze względów materialnych, na słaby status materialny. Bardzo dziękuję za ten głos.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Nasz czas dobiega też końca naszych rozmów. Bardzo, bardzo dziękujemy, że pan przybył do nas i był w programie telewizyjnym, w telewizji Trwam i teraz w Radio Maria. I jeżeli mogę, prosiłbym też o takie, no nie wiem, pozbieranie myśli, czy co chciałby pan nam zostawić, żebyśmy z czymś zostali, bo rozmowy niedokończone, no takie one zawsze są, ale żebyśmy wiedzieli może, co możemy z tymi informacjami zrobić.
Więc słowa, które bym chciał skierować, chciałbym, żeby się odnosiły do dwóch sfer. Jedna to jest ta sfera wyborcza, która jest związana z pojawiającym się w naszych rozmowach odwołaniem do Komitetu Honorowego doktora Jarosława Kaczyńskiego, a więc do sytuacji wyborczej. Ta sytuacja wyborcza zaistniała w wyniku bardzo dramatycznego wypadku pod Smoleńskiem. Wypadku, który się stał wstrząsem, bardzo takim otrzeźwiającym społeczność wstrząsem, i bardzo bym chciał, żebyśmy to otrzeźwienie zachowali, żebyśmy spojrzeli na otaczający nas świat, zwłaszcza świat medialny, na idący przekaz, i potrafili z niego wyczytywać prawdę i zakłamanie, żebyśmy się opowiadali za taką wizją Polski, za takim programem, który będzie realizował to, co mnie, ale myślę, że dużej części ludzi jest bardzo bliskie, czyli za tradycyjnym polskim patriotyzmem, który symbolizują te trzy od wieków funkcjonujące zawołania. Bóg, honor, ojczyzna plus nowoczesność. Nowoczesność w myśleniu, w gospodarce, w otwarciu na świat. To jest jedna refleksja taka ogólna. I wybierajmy mądrze. I wybierajmy mądrze, bo jesteśmy za kilkanaście dni, będziemy mogli podejmować decyzje indywidualnie, w maleńkiej skali indywidualnej, ale w olbrzymiej skali społecznej. Możemy zadecydować o nowym biegu spraw Polski. To jest jedna sprawa. A druga, która odnosi się bezpośrednio do koncepcji, którą tutaj miałem przyjemność Państwu przedstawić, oni trochę na antenie Radia Maria porozmawiać. Bardzo by mi zależało, bo pewno słuchali nas, może i przypadkowo, może nie przypadkowo, w związku z zapowiedziami, które się pojawiały w Radiu Maria, jaki jest temat dzisiejszej rozmowy, z ludźmi, którzy pracują, funkcjonują, organizują życie w tych organizacjach społecznych wspierających rodzinę. Bardzo proszę o podejmowanie dyskusji na ten temat, o twórcze rozwijanie tego pomysłu, ale także o jakby pozytywne podejście do samej zasadniczej koncepcji, że zasadę solidarności społecznej trzeba przenieść także na wychowanie i utrzymanie dzieci i młodzieży. Rozszerzyć o ważną kolejną sferę życia społecznego. Myślę, że to jest nie tylko chodzi o zachowanie suwerenności demograficznej, bo być może ten trend się da odwrócić, ale także chodzi tutaj o zdrowie moralne rodziny, o wartość macierzyństwa, o wartość moralną przyszłego pokolenia. To powinno być naszą troską w najbliższym czasie.
Bardzo dziękuję. Kogo chciałby pan profesor pozdrowić z naszego studia?
No, myślę, że chciałbym pozdrowić wszystkich Polaków, którzy myślą patriotycznie, wszystkich tych, którzy podzielają nasz świat wartości. Ja szczególnie chciałbym pozdrowić moich Wielkopolan. Poznańczyków.
Pozdrawiamy pana żonę, dzieci,
tak,
i wnuki.
Żonę, dzieci, wnuków, tak.
No i z którymi pan współpracuje na co dzień, bo na uniwersytecie pewnie to też duże grono.
Tak, aczkolwiek moje poglądy w moim środowisku pracy są zdecydowanie mniejszościowe. No ale to już od 80 roku jestem w grupie mniejszościowej, krótko byłem w grupie większościowej w ramach Solidarności, ale mam nadzieję, że ten sposób myślenia będzie się wyraźnie poszerzał, i to już widzę.
To jak pan Grzegorz z Wielkopolski mówi o tej suwerenności świadomości.
Tak jest.
To też się dokonuje.
To się dokonuje.
Powoli, i też nie musi być tak, że wszyscy myślą tak jak ja.
Nie powinno tak być.
Żebyśmy się różnili pięknie, tak jak napisaliście.
Tak, i tym, którzy myślą inaczej, nie wolno odbierać poczucia patriotyzmu. Oni też są patriotami, tylko inaczej chcą zorganizować Polskę. Niezgodnie z naszymi przekonaniami. Na tym polega demokracja. Wreszcie możemy nie tylko mówić, ale dążyć do tego, żeby realizować taki model życia w naszym kraju, jak my chcemy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Stanisław Mikołajczak, kierownik Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ci o polityce społecznej, ale tak przede wszystkim o polityce rodzinnej czy prorodzinnej. Bardzo dziękuję państwu za telefony, dziękuję za uwagę. Za chwilę nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia.